Nie wiem, jak nie macie wyobrażenie tej sceny przemienienia Pańskiego, ale ja przez większość mojego życia myślałem, tak sobie to wyobrażałem, że cała scena dzieje się w ciągu dnia. Kiedy jest jasno, wychodzą w góry i na tej górze nagle widzą jakąś wielką światłość, Jezus, który się przemienił. Ale tak myślałem, dopóki nie przeczytałem uważnie tego opisu z Ewangelii Świętego Łukasza, bo on jako jedyny dodaje parę szczegółów. Jeden z nich mówi o tym, że apostołowie poszli spać, co może sugerować, że scena miała miejsce nocą. Choć biorę pod uwagę, że w ciągu dnia też można uciąć sobie drzemkę, więc to jeszcze nie jest koronne. Ale ten fragment Ewangelii kończy się takim zdaniem, że o poranku, kiedy zeszli z góry, skoro o poranku byli w stanie zejść z góry, to znaczy, że siedzieli tam w nocy. A kiedy wszystko dzieje się nocą, to ta scena nabiera zupełnie nowego dramatyzmu. I wtedy można zrozumieć ich reakcje i ich zachowania znacznie lepiej. To nie pierwszy raz, kiedy Pan Jezus wybiera się na noc, aby się modlić. Bo to był główny motyw Jego pójścia na tę górę. Nie tyle chodziło o to, żeby się objawić względem ich chwale, ale On przede wszystkim poszedł się tam modlić. To znaczy poszedł spotkać się ze swoim Ojcem. Wiele razy Pan Jezus woli odpocząć, rozmawiając z Ojcem, niż idąc spać. Apostołowie mają trochę inne rozumienie tej sprawy. Oni zdecydowanie bardziej wolą się przespać. Dlatego wiele razy, kiedy Pan Jezus będzie się modlił nocą, oni pójdą spać. Nawet jak On będzie ich prosił o to, żeby czuwali. Szczególnie mocno to wybrzmiewa w Ogrodzie Oliwnym, kiedy poprosił ich o to, żeby godzinę z Nim czuwali, a oni trzy razy zasnęli. Pierwszy raz można by było zrozumieć słabość, senność, ale Pan Jezus się modli tak intensywnie, że poci się krwią. Jaki to musiał być widok człowieka zalanego krwią? I On ich prosi, czuwajcie ze mną, jeszcze pół godziny tylko. A oni i tak jeszcze jeden, potem drugi raz zasypiają. Nie czuwają. Mają inne priorytety. Co innego jest ważniejsze. Ale nie są w tym nam bardzo bliscy? Czy nie jest z nami dokładnie tak samo, że tak trudno nam czuwać? Czy nie jest tak, że bardzo często modlitwa pojawia się w naszym życiu o tyle, o ile zostanie nam trochę czasu? Na przykład wieczorem, kiedy już zrobimy wszystko, co jest do zrobienia, to może się pomodlimy, ale potem się okazuje, że jesteśmy tak zmęczeni, że też zasypiamy w jej trakcie. Albo o poranku. Może z tym mamy chyba najczęściej problemy. Priorytety są takie, że trzeba zdążyć wszystko przygotować, co jest konieczne, żeby wyjść do pracy. Więc trzeba się najpierw obudzić, a to już nie jest proste. Kiedy piąty raz już budzik dzwoni, bo w końcu wyłączam i wstaję, to już wiem, że już jestem spóźniony. Potem trzeba się ubrać, umyć, przygotować śniadanie, dzieci wyprawić do szkoły, a to jest dopiero wyzwanie. No i jak mi zostanie chwila czasu, to się pomodlę. Tylko mało kiedy zostaje. Czemu nie zaczynamy dnia z takim myśleniem? Pomodlę się i jak mi zostanie trochę czasu, to zjem śniadanie. Na przykład. Albo się wymaluję przed wyjściem do pracy. Modlitwa gdzieś na koniec. Tradycja mówi, że Pan Jezus przemienił się na tej górze, żeby przygotować swoich uczniów do śmierci na krzyżu. Żeby nie byli zgorszeni ogromem cierpienia i żeby nie byli zgorszeni krzyżem. On trzy razy im zapowiada, że będzie cierpiał, że będzie musiał umrzeć, ale że zmartwychwstanie. Więc wprowadza ich już w taką perspektywę nadziei. To przemienienie na górze Tabor też miało ich wprowadzić właśnie w ten blask chwały zmartwychwstania, żeby czuwali, żeby byli gotowi. Ale potem życie jest życiem i okazuje się, że nawet trzykrotna zapowiedź zmartwychwstania to jest za mało. Nie byli pod krzyżem, rozpieszli się, nie czekali na zmartwychwstanie. Więc może Pan Jezus, wiedząc, że tak to będzie wyglądało, nie tyle dla nich się przemienia, co może to On potrzebował tego doświadczenia. Może ta nocna rozmowa z Ojcem była Jemu potrzebna. Bo to On wchodził w jakąś ciemność, która była zupełnie dla Niego nowa. Bo ten, który jest nieśmiertelny, nagle miał umrzeć. Ten, dla którego pokarmem było pełnić wolę Ojca, ma wejść w doświadczenie krzyża i doświadczenie samotności, gdzie będzie wołał: Ojcze, gdzie jesteś? Czemu mnie opuściłeś? Ten, który nie znał grzechu i nigdy grzechu nie popełnił, miał utożsamić się z naszym grzechem, żeby go pokonać na krzyżu. Dlatego był przerażony tym. Jego serce było wypełnione lękiem. W Ogrodzie Oliwnym Ewangelista użyje takiego czasownika, o którym już mówiliśmy, tarasenny, które znaczy, że mu się wnętrzności wywracały. Tak był przerażony. I potrzebował spotkać się z Ojcem, żeby Ojciec wprowadził w jego serce trochę nadziei, żeby w tę ciemność wprowadził mu światło. I dał mu Bóg Ojciec dwie osoby, z którymi mógł porozmawiać, które mogły go nauczyć, jak to jest przejść przez ciemność. Mojżesza i Eliasza. I z nimi Pan Jezus rozmawiał. Pozwólcie, że zatrzymam się tylko przy Mojżeszu, bo mam świadomość ograniczonej ilości czasu, więc tylko dla Mojżesza nam starczy. Jak wiecie doskonale, Mojżesz był tym, który wyprowadzał Izraelitów z niewoli egipskiej. I kiedy wychodzili z tej niewoli, to doszli do takiego patowego momentu, kiedy wydawało się, że cała ta operacja skończy się fiaskiem. Bo z jednej strony brzeg Morza Czerwonego, nie da się iść dalej. Z drugiej strony oddziały Faraona i jego rydwany, które wyruszyły w pościg. I Mojżesz wiedział, że nie może się ruszyć ani do przodu, ani do tyłu. Ludzie zaczęli się buntować i mówić: po co nas w ogóle wyprowadzałeś? Tam było nam lepiej. Tutaj mamy teraz umrzeć? Na tej pustyni? I Mojżesz zaczyna krzyczeć do Pana Boga i zaczyna wołać, żeby mu pomógł. I on też był w doświadczeniu takiej ciemności, bo wszystko miało miejsce nocą, a słup ognia, który prowadził ich, w momencie, w którym doszli do brzegu Morza Czerwonego, przeniósł się na sam koniec. Wobec tego przy brzegu musiała panować całkowita ciemność. Ktoś, kto był kiedykolwiek nad brzegiem morza, to wie, że widać na 30 cm. A potem już jest tylko ciemno. Czarna otchłań. No więc Mojżesz woła i mówi: Panie Boże, pomóż, zaradź w tej sprawie. A Pan mu mówi: no to chodź. Wie, gdzie mam iść? No wejdź w tą wodę. No to mi ją rozdziel. Zrób mi drogę jakąś. Zapal mi światło. Pan mówi: nie. Zrób krok naprzód. Wejdź tam. Tradycja judaistyczna w Talmudzie Babilońskim zapisała imię człowieka, który zrobił pierwszy krok. Nachszon, syn Aminadaba. On miał zrobić pierwszy krok w tę otchłań, w to morze. Ale nie po suchym lądzie. Tylko Talmud komentuje to w taki sposób, że najpierw zrobił pierwszy krok i woda sięgała mu po kostki. Zrobił drugi, po kolana. Z trzecim krokiem po pas. Z czwartym po klatkę piersiową. Z piątym po szyję. Robiąc kolejny, woda zalała mu usta i zaczął się topić. I wtedy Pan Bóg rozdzielił wodę, kiedy poczuł smak śmierci w ustach. Kiedy zdecydował się w zaufaniu do Pana Boga wejść w tę ciemność, to wtedy Pan Bóg mu tam zapalił światło. Kiedy zdecydował się wejść w rzeczywistość, która wydawałoby się, że go zabije, to wtedy Pan Bóg go przeprowadził, tak, żeby go ta rzeczywistość nie zabiła. Ale wszystko dokonało się w wierze. Bo naprawdę cudem nie było to, że Pan Bóg rozdzielił Morze Czerwone. To nie był cud. Dla Pana Boga to jest bułka z masłem. Może sobie to zrobić, jak mu się podoba. Jak chce sobie rozdzielić, może to sobie rozdzielił. Może i ma do tego święte prawo. To nie był cud. Cudem było to, że Izraelici weszli do tej wody. To był cud. Bo nikt o zdrowych zmysłach by tego nie zrobił. Weszlibyście tam. Nawet jakby wam Pan Bóg rozdzielił tą wodę, to jak ja bym miał z prawej i lewej strony taki mur 10-metrowy, to bym tylko myślał: a to się utrzyma? czy się zawali, jak tam będę w środku. Czy mnie to zaleje, czy nie? A jak woda się cofnie, to co będzie? Gdzie uciekać? To był cud. Cud się dzieje w człowieku. W człowieku, który jest gotowy zaufać Panu Bogu i wejść w ciemność, doświadczając tego, że Pan Bóg go przeprowadzi. Więc jak Pan Jezus sobie porozmawiał z Mojżeszem o tym, to był gotowy wejść w ciemność krzyża, wiedząc, że po drugiej stronie czeka Ojciec z blaskiem zmartwychwstania. Ale ta historia dzieje się też we mnie i w Tobie. Bo każdy z nas ma taką swoją ciemność i takie swoje morze czerwone. I stoimy u tego brzegu i ma się dokonać cud, ale ten cud zależy od tego, czy podejmiesz decyzję i zrobisz krok naprzód. Nie wiem, co jest tą Twoją ciemnością. Choroba, śmierć kogoś bliskiego, problemy rodzinne czy ekonomiczne. Każdy z nas wie, co to jest. Ale wobec tej ciemności dzisiaj Pan Bóg każdemu z nas mówi: zrób krok naprzód. Wejdź w to. A my mówimy: ale Panie Boże, rozdziel nam to morze. Wejdź w tą wodę. Wejdź w to, co niby macie zabić. Zaufaj mi. A ja Cię przez to przeprowadzę. Po drugiej stronie jest światłość. Tylko wejdź. Jesteś gotowy to zrobić? Jesteś gotowy, żeby w Twoim życiu dokonał się taki cud? Podejmij decyzję. Nie bój się wejść w ciemność. Nie bój się wejść w tę otchłań, która jest przed Tobą. Bo ona Cię nie zabije. Bóg Cię przeprowadzi przez to. Tylko Mu ufaj.